Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Jest godzina 8.11. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm w internecie i widzimy się na kanale YouTube. Naszym gościem profesor Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Prezydent Andrzej Duda, wskazując na stan zdrowia Mariusza Kamińskiego, podkreśla, że były minister, a także Maciej Wąsik prowadzą w zakładach karnych strajk głodowy, jeżeli to może być przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ich ponownie ułaskawię, żeby ich ratować, to zrobię, oświadczył prezydent Andrzej Duda.
I to jest dla mnie zrozumiałe, panie redaktorze. Oczywiście ważny jest ten akt łaski z 2015 roku i pan prezydent tą deklaracją tego nie zmienia. Jestem przekonany, że jeżeli podejmie decyzję i wyda kolejny akt łaski, to w jakiś sposób to podkreśli, że on jest pewną kontynuacją czy wydawania tamtego aktu łaski, a odpowiedzią na bezprawie, które miało miejsce. Bo oczywiście, tak jak mówię, tamten jest ważny, ale jednocześnie panowie są w zakładzie karnym i widać, że obecna władza w żaden sposób nie pozwoli na ich zwolnienie. Adam Bodnar miał taką możliwość i z niej nie korzysta, jak tylko po nowym akcie łaski, więc prezydent reaguje na to, co się dzieje, reaguje na problemy zdrowotne osadzonych.
Do tej pory mówił, że nie ma szans na ponowne ułaskawienie. Teraz się cofa. To jest tak, że prezydent staje się reaktywny. Że to Donald Tusk mówi, co się stanie, jak się stanie, prezydent się cofa.
A czy tutaj, panie redaktorze, jednak zapowiadał, że ten akt łaski drugi jest możliwy, czy jakaś modyfikacja tego pierwszego wtedy, kiedy wystąpił do Adama Bodnara o akta sprawy, no bo uruchomił w ten sposób procedurę ułaskawieniową opisaną w kodeksie postępowania karnego. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z tak dużym bezprawiem, z tak poważnym zamachem na podstawowe zasady, jakie mamy w obecności w wydaniu Donalda Tuska, no to oczywiście prezydent może mocować się na pięści, ale ofiary ponoszą konkretni ludzie. Ponosi w tym przypadku dwóch patriotów, pan Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, którzy walczyli z korupcją, którzy nie powinni zostać skazani, którzy znaleźli się w zakładzie karnym i teraz ten spór pomiędzy prezydentem a Tuskiem będzie trwał, ale jego ofiarą nie mogą być konkretni ludzie, którzy no właśnie nie powinni w tych zakładach karnych wcale się znajdować.
No dobrze, co z prerogatywą prezydenta? Co z tym, że prezydent powiedział, ułaskawiłem i koniec? Teraz okazuje się, to prawo łaski może być kwestionowane w tym, ale może i w innych wypadkach.
Ono jest niestety kwestionowane także w tym przypadku, ale także jeżeli chodzi o powoływanie sędziów, bo co już słyszymy o jakichś neosędziach, o sędziach lepszych i gorszych, nawet w tym projekcie ustawy, który Adam Bodnar przygotował w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, tam też się sędziów dzieli na lepszy sort i gorszy sort. Ci sędziowie wybrani w ostatnich latach, powołani przez prezydenta w ostatnich latach po 2016-17 roku, nie mieliby prawa wskazywać kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, nie mieliby prawa wybierania w tej nowej filozofii wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez samych sędziów. Oni by mieli być tymi gorszymi właśnie, tym gorszym sortem sędziów. To jest po prostu kwestionowanie prerogatywy prezydenckiej. Na to nie ma zgody. I tutaj jestem przekonany, że pan prezydent, kiedy taki projekt ustawy, czy taka ustawa już uchwalona trafi do niego do podpisania, to jej nie podpisze, albo zawetuje, albo skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, bo inaczej postąpić z punktu widzenia Konstytucji nie może. Natomiast jeżeli chodzi o ten akt łaski, to wszyscy podkreślamy to, że pierwszy akt łaski był prawomocny i oni w tym zakładzie karnym, powiem raz jeszcze, znaleźć się nie powinni, ale tam są. Tam są, bo podjęto bezprawne działania, bezprawne decyzje. Sądy zlekceważyły prawo łaski, minister sprawiedliwości nie chce skorzystać ze swoich uprawnień. No i teraz prezydent jest w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony może trwać cały czas przy tej argumentacji słusznej, że akt łaski już wydał, no ale jednocześnie wtedy panowie w tym zakładzie karnym bezprawnie będą cały czas tymi więźniami politycznymi, a może odpowiedzieć na apel żon i apel różnych środowisk, nadal mówić o tym i podkreślać to nawet w samym tym nowym akcie łaski, że ten pierwotny jest prawomocny, ale doprowadzić do uwolnienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Trudno jest dyskutować i walczyć z bezprawiem.
Jasne, ale z drugiej strony jest tak, że prezydent coś mówi, a potem się cofa. A czy to jest też sygnał polityczny, że być może daje się politycznie łamać Donaldowi Tuskowi?
Znaczy tutaj, panie redaktorze, ja bym tak tego nie interpretuję. Uważam, że pan prezydent tutaj przyjmuje dosyć taką dzielną, silną postawę, chociażby weto do ustawy okołobudżetowej jest tego przykładem, a ta cała później narracja o tym, że był to pretekst dla Donalda Tuska do postawienia mediów w stan likwidacji jest fałszywa, bo przecież postawił stan likwidacji także chociażby Polską Agencję Prasową, do której ustawa okołobudżetowa nic nie ma, więc jest to grubymi nićmi szyta interpretacja. Pan prezydent korzysta ze swoich narzędzi, z takich, jakie ma, i nie wydaje mi się, żeby można było go tutaj oskarżać o słabość.
Przed nami kolejny wniosek o wotum nieufności. Tym razem pan Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, ma być odwołany państwa zdaniem. Tygodnik Sieci na okładce pana minister Bodnar i tytuł Rzeźnik Praw Obywatelskich.
Niestety Adam Bodnar wpisuje się w grono tych polityków biernych, miernych Platformy Obywatelskiej, którzy codziennie rano wsłuchują się w wolę Donalda Tuska, tak żeby ten się nie zezłościł, bo to jest chyba nowy wyznacznik, nowa sankcja, która przynajmniej w tamtym środowisku obowiązuje, czyli złość Donalda Tuska, no bo człowiek, którego działalność...
Bo pan współpracował kiedyś, znaczy, nie bezpośrednio, ale...
Byłem przez krótki okres pracownikiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole Prawa Karnego. To jeszcze początek też kadencji Adama Bodnara. Później jego kurs się znacząco zaostrzył. Ja ten kurs kwestionowałem. Nie podobało mi się to, jakim rzecznikiem był Adam Bodnar. No ale mimo wszystko starał się przede wszystkim w swojej działalności kierować się jakąś swoją wizją praw obywatelskich. O tej wizji można dyskutować, ale to nie jest pewnie tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Natomiast teraz jako minister sprawiedliwości całkowicie przekreśla szacunek wobec prawa, wobec zasad, wobec praw obywatelskich. No to, co robi, godzi w ogóle w istotę państwa prawnego i on to wie. On to wie, jest doktorem habilitowanym prawa.
Ale wie, że łamie prawo? O tym przed mówił profesor Piotrowski.
Na pewno wie, że łamie prawo. Z jakiegoś powodu sobie tylko znanego na to się zdecydował. Nie wiem, może ma przed sobą wizję jakiejś kariery międzynarodowej, którą mu obiecał Donald Tusk, może jeszcze coś innego. Jestem przekonany, że wie, że łamie prawo, że dokładnie te diagnozy, które stawia profesor Piotrowski, są mu znane. No chyba, że tak bardzo już uwierzył w to, no dobrze, co mówi Donald Tusk, że stracił kontakt z podstawową
nawet
wiedzą prawniczą.
Jeżeli łamie prawo, to przy poparciu i przy akceptacji istotnej, a może nawet większości świata prawniczego, istotnej części albo większości świata prawniczego.
No, ze światem prawniczym tak jest, że oczywiście trudno powiedzieć, czy większości, bo jest jakaś głośna grupa.
Ale są te opinie prawne, które pokazują, tak, idź dalej, ministrze, to jest dobra droga, trzeba się wyzwolić z formalizmu prawniczego, jak już słynny cytat pana sędziego.
I to pokazuje, i chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ta ważna część środowisk prawniczych, tych, które się wypowiadają, bo jednak wielu prawników milczy, to też w tym środowisku niestety sam w nim jestem i mam okazję to obserwować, jest dużo konformizmu, oportunizmu, ludzie chcą po prostu zarabiać pieniądze, no ale jest ta część środowiska takiego bardzo głośnego i to jest środowisko polityków, a nie prawników. Ci sędziowie, ci profesorowie, którzy są gotowi uzasadnić wszystko, co robi Donald Tusk, są gotowi napisać, że ziemia jest płaska, jeżeli to akurat będzie wygodne dla aktualnie rządzących, to nie są ludzie, którzy występują w tych opiniach prawnych jako prawnicy, tylko jako politycy. Ja chciałbym zobaczyć, panie redaktorze, chociaż jedną opinię krytyczną wobec działań Platformy Obywatelskiej, tych ludzi, którzy teraz pozytywnie opiniują działania Adama Bodnara.
No ale nieważne, mają autorytet, mają media także, plus te przejęte, więc mają siłę i autorytetu prawnego, profesorowie i do tego jeszcze media. W tych warunkach jest sens ten wniosek o wotum nieufności składać, bo ostatni taki wniosek wobec Bartłomieja Sienkiewicza skończył się dla was trudną debatą. Donald Tusk wyszedł na mównicę sejmową, przez 30 minut mówił o patologiach TVP i mało który poseł PiS-u wytrzymał na sali plenarnej.
Panie redaktorze, to jest narzędzie opozycji parlamentarnej, wotum nieufności. Jest okazją do debaty i myślę, że...
Tylko czy każda debata w każdym momencie jest skuteczna? Bo chyba na tym wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza, żeście się przejechali politycznie.
Na pewno nie każda debata zawsze jest skuteczna, ale myślę,
a
że...
A tamtą wygraliście, czy nie? Jak pan myśli, panie profesorze?
To się, panie redaktorze, okaże dopiero w pewnej perspektywie. Na pewno, jeżeli chodzi o prawo, to racja jest po naszej stronie i myślę, że prawda się wybroni, prędzej czy później. I nawet przy tej propagandowej sprawności Donalda Tuska, prędzej czy później do większości społeczeństwa dotrze, że tak po prostu działać nie można. Niezależnie od tego, jak oceniamy media publiczne, bo to jest inna debata. Coś się komu podobało, inna debata to są zarobki, tylko wtedy dyskutujmy o zarobkach także przed 15 i zarobkach dzisiaj.
Jasne, tylko
ale najpierw przywróćmy ład prawny w mediach publicznych.
Za media publiczne w poprzednich kadencjach taką polityczną odpowiedzialność niemalże. No, powołaliście Radę Mediów Narodowych, tam byli wasi politycy, więc trochę jest tak, kierował tą telewizją też były polityk z Solidarnej Polski, Jacek Kurski, więc tutaj nie da powiedzieć się to niezależne ciało, nie, no to też spada na waszą odpowiedzialność polityczną.
Pewnie tak. I tak jak mówię, panie redaktorze, o tych zarobkach i o ramówce można dyskutować.
A jest refleksja w PiS-ie, że tak jak wyglądały media publiczne, tak już nie powinny wyglądać, jeżeli PiS do władzy kiedyś wróci.
Ja tu, panie redaktorze, staram się w takich przypadkach zwracać uwagę, żeby jednak w pierwszej kolejności zabiegać o przywrócenie ładu prawnego w mediach. Na pewno jest w naszym środowisku otwartość na dyskusję o mediach. Ja osobiście uważam, że te zarobki były zbyt wysokie. Jeżeli one były takie, jak są ogłaszane, jak na media publiczne. Chociaż na pewno należałoby je porównać z zarobkami rynkowymi. Być może nie są bardzo odbiegające. To nie jest moja specjalizacja, ale na pewno...
Pewnie w TVN też się zarabia i najwyżej też się płaci za komentarze zapewne.
No więc jeżeli tak jest, to się okazuje, że rzeczywiście po prostu funkcjonowały na zasadach rynkowych. Ale tego pewnie się do końca nie dowiemy, bo
ale
media prywatne...
Ale też telewizja publiczna to co innego.
Tak, dlatego tu przestrzeń na dyskusję na ten temat jest, ale zanim ta dyskusja zostanie podjęta, to trzeba jednak poważnie nalegać na to, żeby przywrócić w mediach ład prawny, bo to jest taka metoda tamtej strony sceny politycznej, żeby przyjść do porządku dziennego nad tym bandytyzmem w mediach, którego
i
dokonano
tak samo
i dyskutować o zarobkach albo jakichś innych
która
tematach.
Zaraz przed nami na wotum nieufności wobec ministra Adama Bodnara wyjdzie premier Donald Tusk i powie, ile trwała długość procesu przed reformą Ziobry, a po reformie Ziobry, ile było sędziów, jaki był bałagan. I wy z tej debaty również wyjdziecie nie z tarczą, tylko was wyniosą na tarczę.
Znaczy, panie redaktorze, to, co oni powiedzą, to zobaczymy. Natomiast my mamy bardzo dużo argumentów. Jeżeli chodzi o czas trwania procesów sądowych i problem reformy,
lepiej, nie jest lepiej,
to też sędziowie, ta wąska grupa aktywnych politycznie sędziów też do tego poważnie się przyczyniła, no ale mamy legitymizowanie tego, co się dzieje w mediach publicznych, mamy próbę nielegalnego odwołania prokuratora krajowego, no to są działania, które muszą znaleźć wyraz właśnie w wniosku
tak,
o wotum
nieufności. Dla obywateli co jest ważniejsze, kto będzie prokuratorem krajowym, jak będzie powołany, czy to ile czeka w sądzie na sprawę i czy ma pewność, że jego wyrok będzie prawomocny, a nie będzie podważony, bo skład się okaże nie
ale
taki.
Panie redaktorze, Adam Bodnar nie zrobił nic, ani nie zapowiedział nawet nic takiego, co mogłoby spowodować przyspieszenie procesów sądowych. Ja przynajmniej takiej deklaracji brzmiącej realnie i stanowiącej jakieś realne podstawy do ustalenia, że tak będzie, nie znam, więc na pewno jego działania w stosunku do Krajowej Rady Sądownictwa, do prokuratora krajowego raczej mogą poważnie opóźnić i zdestabilizować wymiar sprawiedliwości. Na to trzeba zwracać uwagę, bo nie chodzi o prokuratora tylko Barskiego, chodzi o podważenie wszystkich jego decyzji z ostatnich lat, kiedy tym prokuratorem krajowym był. Nie chodzi o samą Krajową Radę Sądownictwa, ale o podważanie przez nich sędziów, ich mandatu, którzy orzekają w sądach. To są już setki, jeżeli nie tysiące sędziów. No i to może doprowadzić do wielkiego chaosu, do anarchii w naszym państwie.
Naszym gościem profesor Krzysztof Szczucki. Na koniec takiego wątku związanego z ministrem sprawiedliwości w piątek gościł w Warszawie Dudnie Reyners, komisarz europejski wymiarem sprawiedliwości właśnie się zajmujący. Powiedział tak, jestem zadowolony z działania obecnego rządu. Jest szansa, że w Polsce zostanie przywrócona praworządność.
No, i to jest... ogromna osłona międzynarodowa i medialna, którą oni mają. Ja jestem przekonany, panie redaktorze, rzeczywiście teraz tego nie udowodnimy, że na przykład gdyby miał ułaskawiać Aleksander Kwaśniewski przed prawomocnym wyrokiem kogoś z tamtej strony sceny politycznej, to autorytety te same grzmiałyby, że to oczywiście jest zgodne z konstytucją, a za to gdybyśmy my jednoosobową decyzją na podstawie uchwały sejmowej próbowali dokonywać zmian w mediach publicznych, to nie tylko Komisja Wenecka, Komisja Europejska, ale pewnie prezydent Stanów Zjednoczonych już by do Polski leciał po to, żeby bronić wolności słowa i wolności mediów. No niestety nie ma tutaj równowagi, nie ma równowagi medialnej, na to zawsze zwracaliśmy i zwracamy uwagę i dobrze by było, żeby obywatele o tym wiedzieli, że ci ludzie nie opierają się na jakichś obiektywnych przesłankach, tylko na swoich przekonaniach politycznych.
Jak na razie minister Bodnar zapowiedział jedną ustawę, to jest ustawa, która rozdzieli funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Wy takie rozwiązanie poprzecie?
No, panie redaktorze, jak będzie rozwiązanie, to będziemy o nim dyskutować. Nie mam ja osobiście dobrych wspomnień z działania prokuratury rozdzielonej. Pamiętam wypowiedzi pana prokuratora Seremeta i żeby było jasne, to nie wynika z jakichś jego osobistych cech, tylko z ustroju ówczesnej prokuratury, który często mówił, że czegoś nie może, czegoś się nie da, że on nie ma wpływu. Prokuratura była tak samorządna, że aż bezwolna w swoim działaniu. Ten system powiązania funkcji prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości nie jest zły. Natomiast oczywiście można o szczegółach dyskutować, kiedy one się pojawią. Diabeł tkwi w szczegółach. Tak jak, panie redaktorze, bo to jest drugi tak naprawdę projekt. Pierwszy, który ja znam, ministra sprawiedliwości, jest o Krajowej Radzie Sądownictwa. I tak jak powiedziałem, no można powiedzieć, że okay, można zmienić zasady wyboru sędziów. Niech wybierają sami sędziowie. Można o tym dyskutować. Natomiast jak się wczytać w ten projekt, to się okazuje właśnie, że sędziów się dzieli na lepszych i gorszych. Myślę, że obawiam się, że w przepisach o prokuraturze tych nowych również tego typu działania będą zaszyte.
I wtedy pewnie będzie weto prezydenta. Naszym gościem profesor Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Trochę o PiSie porozmawiajmy. Jak tam partia gotowa na wybory samorządowe, które za 80 kilka dni?
No, jesteśmy po reformie struktury naszej partyjnej. W tej chwili to
gruntowne przygotowanie.
Nie, to jest dopiero początek mojej wypowiedzi, panie redaktorze. Ona jest zorganizowana teraz w okręgi wojewódzkie po to właśnie, żeby dobrze się przygotować do wyborów sejmikowych i do wyborów na niższych szczeblach samorządu terytorialnego. Mogę się wypowiadać za mój okręg wyborczy w województwie kujawsko-pomorskim.
Ale macie jakieś idee fix, jakiś jeden przewodni leitmotiv tej kampanii będzie z waszej strony? No,
oczywiście, że będzie program i będzie leitmotiv, ale to jeszcze za wcześnie, żeby o tym opowiadać. Chcemy te wybory wygrać, chcemy osiągnąć dobry wynik. Tak jak te wybory, tak i do parlamentu.
Co znaczy dla PiS-u wygrać wybory samorządowe?
Zawsze takim miernikiem wyborów samorządowych były wybory do sejmików wojewódzkich. To utrzymanie stanu posiadania
albo prezydenckie w wielkich miastach. Ale to chyba nie będzie.
Zwykle sejmiki są tym probierzem właściwym później kolejnych wyborów parlamentarnych. Jeszcze będą wybory do Parlamentu Europejskiego.
A macie już kandydatów w największych miastach? W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie?
Kandydaci są, gdzie niegdzie trwa dyskusja pomiędzy jeszcze kilkoma. No, panie redaktorze.
To będą partyjni czy bezpartyjni kandydaci?
Nie byłoby dobrym zwyczajem ogłaszanie tych kandydatów w takiej rozmowie jak nasza. Jest to przedwczesne, ale mamy kandydatów.
Ale Platforma się ubija. W Krakowie już jest kandydat Platformy, poseł Aleksander Miszalski. We Wrocławiu za chwilę będzie pan poseł Jarosz. Nasza Platforma już działa.
Też w odpowiednich momentach tych kandydatów przedstawi. Proszę tutaj dać szansę kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie jestem w kierownictwie, żeby w odpowiednim momencie tych kandydatów zgodnie ze strategią partii komunikować.
A te listy samorządowe do sejmików wojewódzkich to będą listy rewolucyjne, czy nie? Pokażecie nową siłę, nową energię, bo wszyscy oczekują od was zmiany i zmiany pewnie trochę programowe, ale też zmiany pokoleniowe.
To będą takie listy, które mają szansę nie tylko utrzymać obecny stan posiadania, posiadania, ale poprawić wynik Prawa i Sprawiedliwości w sejmikach wojewódzkich. Lokalne autorytety, lokalni znane osoby w środowiskach w różnym wieku, nie można nikogo dyskryminować, są potrzebni na listach i starsi, i młodsi, i mężczyźni, i kobiety, i osoby z wyższym wykształceniem i z wykształceniem zawodowym, średnim, żeby tutaj docierać do różnych grup społecznych. I tak nasze listy właśnie będą wyglądały, będą to listy, które mogą wygrać te wybory.
Koalicyjne, bo wśród koalicji rządzącej trwa debata, ile list. Trzecia Droga chce iść sama. Lewica chyba pójdzie razem z Platformą w ramach jednej listy. Dzisiaj rano Robert Biedroń, jeden z liderów Lewicy, mówi, koalicja powinna pójść w ogóle na jednej liście w wyborach samorządowych, a wy macie taką perspektywę poszerzenia waszej oferty programowo-politycznej o inne środowiska?
Czy nasze listy to będą listy Prawa i Sprawiedliwości? Jesteśmy dużą siłą i nie ma powodu, żebyśmy występowali pod jakimś innym hasłem. Jak zawsze na naszych listach są reprezentowane różne środowiska prawicowe i myślę, że tak będzie także w tym przypadku. A jesteśmy także pewnym impulsem do budowania pewnego porozumienia sił patriotycznych, ale już mówię nie w kontekście wyborów samorządowych, ale w ogóle dalszej działalności.
W styczniu prezes zapowiadał, prezes Kaczyński zapowiadał dużą konferencję. Odbyła się konferencja,
ale... A w lutym będzie kongres sił patriotycznych.
Jakaś wewnętrzna konferencja raczej, bo tam głównie mówili posłowie, europosłowie PiS na temat europejski. A kiedy ten kongres, wy pokażecie, że możecie się rozszerzać?
Ten kongres sił patriotycznych jest zapowiedziany na luty. On będzie ogłaszany, wszyscy się o nim dowiemy. To będzie duży kongres sił patriotycznych. Ja akurat nie odpowiadam za jego przygotowanie, więc nie jestem na bieżąco, ale jest u nas zespół, który go przygotowuje, organizuje. Niebawem na pewno będziemy o tych szczegółach jako społeczeństwo informowani. Zresztą Marsz Wolnych Polaków pokazał to. Mniej więcej 150 tysięcy osób, które przyjechały do Warszawy, z których poważna część, większość, to nie byli członkowie Prawa i Sprawiedliwości. To byli ludzie poruszeni tym, co się dzieje. Ludzie, którym zależy na ojczyźnie, na jej suwerenności, na godności Polaków. I to są ludzie, którzy także stanowią właśnie na zaplecze tej siły prawicowej, konserwatywnej w Polsce, a niekoniecznie muszą oni być wszyscy członkami tej czy innej partii.
To już na koniec pytanie o prezesa partii. Ja pana posła, pana profesora często widzę na korytarzach sejmowych i w innych okolicznościach, kiedy pan jest tuż obok prezesa Kaczyńskiego, tak jakby pan miał dostęp do słynnego ucha prezesa. Jarosław Kaczyński, jakie przede wszystkim zagrożenia w tej chwili widzi dla swojej formacji?
Czy to, jak zawsze, panie redaktorze, w przypadku takich formacji po wyborach wygranych, w sensie miejsca na podium, ale no nie byliśmy w stanie ukształtować rządu, no to pojawia się takie ryzyko wewnętrznych konfliktów, rozliczeń, polowania na winnych. I tutaj pan prezes nas prowadzi właśnie w tym kierunku, żeby tego nie robić. Trzeba oczywiście dokonać ewaluacji kampanii, to się w partii dzieje, ale nie chodzi o jakieś metaforyczne polowanie na czarownicy, tylko przygotowywanie się do kolejnych wyborów. Prezes nam narzucił od razu dyscyplinę przygotowania do wyborów samorządowych, parlamentarnych.
Czyli co, partia jest do tego przygotowana i w tym kierunku rozłamu albo po jakiegoś zanurzenia się w chaosie walk wewnętrznych. To jest to zagrożenie, które przed wami jest.
Ale tego na szczęście udaje nam się uniknąć. Jak zawsze przy różnych tematach są dyskusje wewnętrzne, ale to normalne i dobrze, że one są, ale ostatecznie klub jest zdyscyplinowany, działamy wspólnie, nie tylko klub, ale cała partia. Nie widać jakichś frakcji, które mogłyby chcieć się wyłamywać.
Czyli co, panie profesorze, w wyborach samorządowych odbijecie województwo kujawsko-pomorskie?
Na to liczę, że w tych wyborach zwyciężymy i odbijemy województwo kujawsko-pomorskie. Marszałek z Prawa i Sprawiedliwości będzie tym województwem rządził.
Ambitny plan, może w koalicji z Konfederacją?
Nie jest to oczywiście wykluczone, ale o koalicjach mówi się po wyborach, a nie przed, wtedy, kiedy wiadomo, jaki jest potencjał koalicyjny, czy jest taka potrzeba.
No to spotykamy się po 7 kwietnia, bo chyba wtedy pierwsza tura
7 kwietnia.
7, a potem 21, ewentualne drugie tury w wyborach. Tam są burmistrzowie, wójtowie, prezydenci. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:34, dokładnie 35. Do studia wróciła Jaśmina Nowak. To może pani redaktor piosenkę wybierze.
Nie, właśnie panie redaktorze, żadnej piosenki nie będzie, bo dużo ważnych spraw przed nami czeka.
To
rozmowa
dalej
z posłem Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewem Boguckim. Rozmowa o ważnych projektach strategicznych dla Polski, między innymi także Odra i port w Świnoujściu. Ale zanim to nastąpi, to Grzegorz Milko czeka także z rozmową sportową już po drugiej stronie, także oddajemy mu głos.